Od najmłodszych lat lubiłem się całować. To dobrze. I lubiłem też, jak mnie całowano rodzice, siostry. A jak byłem nastolatkiem, to również dziewczyny, aż w końcu poszedłem do zakonu. Ale nie wiem, czy można przyczynowo-skutkowy związek między tym znaleźć. I skończyły się pocałunki. Przez 7 lat, będąc w zakonie, obserwowałem swoje życie jak faraon we śnie, spoglądając na 7 chudych krów. W końcu zostałem kapłanem. I tak sobie przypominam, że może to była 4., 5., 6. msza święta z kolei w moim życiu kapłańskim. Stałem przed ogromnym ołtarzem w Bazylice Jasnogórskiej. To jest majestatyczny ołtarz. I dość, że mam niski wzrost, to jeszcze w ogóle tak mało wyglądałem tam. Sam na sam z Bogiem, z Jezusem. I tymi drobnymi dłońmi konsekrowałem jeszcze bardziej delikatny chleb i tą odrobinę wina wlewałem do kielicha. I wreszcie przyszedł moment Komunii Świętej. Wiecie, co się stało? Kiedy poczułem ten subtelny, słodkawy smak hostii i mocny, wytrawny smak wina, o których wiedziałem, że to już to jest krew i to jest ciało. Wiecie, co pomyślałem wtedy? Byłem zdumiony tym skojarzeniem. Do dzisiaj to pamiętam. Pomyślałem, że żaden pocałunek w życiu tak mi nie smakował. Ani babci, ani mojej dziewczyny, ani matki, ani ojca, ani sióstr. Po prostu znieruchomiałem jak marmurowy postument i rozsmakowałem się w tej świadomości, że słodki jest Pan. I że ani matczyne, ani ojcowskie, ani siostrzane pocałunki, ani pocałunki z tymi wszystkimi dziewczynami nie były tak cudowne jak ta Komunia Święta. I pamiętam, że zawstydziłem się tym skojarzeniem, bo ono było trochę dziwne. Jakieś pierwsze, niepasujące. A z drugiej strony poczułem wdzięczność, śmiałość nawet, a szczęście. I przypominam sobie, że zadałem sobie takie pytanie wewnętrznie, czy ja mogę w ogóle tak myśleć. Ale ktoś bardzo głęboko we mnie powiedział mi, że tak. Nie muszę wam wszystkim mówić, że Eucharystia jest greckim słowem, które da się przetłumaczyć jako wdzięczność. Eucharistos to ktoś, kto jest wdzięczny. Kiedy sprawujemy Eucharystię, wyrażamy wdzięczność Bogu. Ale za co? No, nie jestem w stanie tutaj na wszystkie pytania odpowiedzieć, tylko może na niektóre. Albo wszystkie odpowiedzi znaleźć na to jedno pytanie. Za co ja jestem Bogu wdzięczny? Ten, kto dziękuje... I teraz uwaga. Ten, kto dziękuje, nie wiedząc za co, jest pochlebcą. A nikt nie poważa pochlebców. Nawet oni sami do siebie nie mają szacunku. Też nie chciałbym, żeby to zabrzmiało jako frazes, ale naprawdę jestem Bogu wdzięczny za to, że mimo mojej grzeszności przyjął konsekwencje moich nieprawości na krzyżu, bym ja, niegodny, miał udział w Jego chwale. To jest dla mnie pierwszorzędna przyczyna mojej osobistej wdzięczności na Eucharystii. Ta zamiana, o której wcześniej przed chwilą powiedziałem, no granicząca z pozwoleniem na wykorzystanie się, tłumaczy się jedynie miłością. Kiedy zdaję sobie z tego sprawę jako kapłan, że Bóg daje się wykorzystać w miłości, potrafię być tylko wdzięczny. Jestem wdzięczny za przeszłość, za ratowanie, za wybawianie, za uzdrawianie, za uświadamianie, za podtrzymywanie w nadziei, w miłości i w wierze. Nie sposób wyliczyć wszystkich interwencji zbawczych w moim losie. To, co mówię w tej chwili, jest bardzo osobiste. Nie jest to naukowy wykład, jakiś obiektywny. Zapewne w większości jego miłosiernych interwencji w mój los nawet nie zauważyłem. Jestem świadomy tego, że w większości nie wiem. Nie wiem tego, co on dla mnie uczynił. Ale na Eucharystii jestem w stanie przynajmniej część z tych interwencji, albo przynajmniej najważniejszą interwencję zauważyć. Jestem wdzięczny za to, że uczestnicząc w Eucharystii, uczestniczę w jego zwycięskim życiu, mimo mojego przegranego życia, no bo wszyscy przegramy życie, wszyscy umrzemy, wszystko nam się rozleci. Mimo mojego przegranego losu, niejednokrotnie przeklinanego, nieudanego, złego, podłego, chorego, uzależnionego, zakłamanego, on mimo to zwycięży. Nikomu los nie wydaje się tak ślepy, jak temu, któremu ten los nie sprzyja. A on, Jezus, otwiera oczy nawet na ślepe uliczki, ukazując tajemne wyjścia ku wolności. Uczestniczę w jego zwycięskim, szczęśliwym, dobrym, mądrym, wolnym, darowanym mi w zmartwychwstaniu życiu, którego obietnice mam już dostępne na Eucharystii. Dzięki Eucharystii wiem, że wszystko dobrze się ostatecznie skończy, bo widzę, że ten złamana hostia, złamane serce Jezusa kończy się na tej mszy świętej no, pocałunkiem ołtarza. A właściwie może nieskończenie będzie trwało, a nie ostatecznie się skończy, tylko nieskończenie będzie trwało, rozwijało się szczęśliwie i do celu, do wieczności. Jestem więc przede wszystkim wdzięczny za Niego samego, udzielającego się mnie, za Jego miłość dającą życie, które zostanie uwolnione pewnego dnia, może już poza dniami, od grzechu, śmierci, pokus i błędów. Czy mogę dziękować za dotychczasowe życie? Bo cały czas myślę tak, za co ja mam dziękować? Bo jeśli nie wiem, za co mam dziękować, to jestem pochlebcą. Jeśli przyjmuję Komunię Świętą, to jestem pochlebcą. Bo to jest Eucharystia, wdzięczność. Czy jestem wdzięczny za swoje życie? Czy mam dziękować za swoje dotychczasowe życie? I tak patrzę w moje życie i ono nie jest przecież kolekcją miłych wspomnień, chociaż rzadko i takie się zdarzały. Ale ze wszystkich tarapatów, na jakie się najczęściej sam naraziłem, wybawił mnie on, wybawca. Z łona matki, gdyż miałem być abortowany. Nie boli mnie to w ogóle. Przebaczyliśmy sobie. Z łona rodziny, bo rzadko ta rodzina bywała niebem, może częściej czyśćcem, niekiedy piekłem. Wybawił mnie ze środowiska kryminogennego, jakie gniło na moim blokowisku, z aresztu, nawet z izby wytrzeźwień, nawet z sali sądowej. Wybawił mnie od kariery artysty, bo bym jako artysta stoczył się niechybnie na dno. Rzadko estetyka z etyką chodzą w parze. Wybawiał mnie od niebezpiecznych ludzi, z destrukcyjnych uzależnień, od chorób, od depresji, od samozakłamania, od przywiązywania do rzeczy, od bezsensu. I innych ludzi również wybawiał ode mnie, bo też bym ich ranił. Wreszcie jestem mu wdzięczny za tysiące spowiedzi, w których mi przebaczał i co dalej. I przebaczał i co dalej. I przebaczał. Aż mnie to denerwowało, że ciągle przebacza. Aż byłem zły na niego, że on jest dobry na mnie. By prawdziwie być wdzięcznym, trzeba być świadomym swojej autentycznej historii, a nie tworzyć mity o swojej przeszłości. Albo mieć autentyczny wgląd w swoją rodzinę i w to, jak ona wygląda, a nie tworzyć mity o swojej rodzinie. I teraz być może obrzucicie mnie kamieniami, ale kiedy patrzę na Biblię, to ja widzę, że pierwsza rodzina, która się spodobała Panu Bogu, rodzina Abrahama i Sary, to jest rodzina patologiczna. Druga rodzina Izaaka i Rebeki, to jest dysfunkcyjna. I trzecia rodzina Jakuba, na to już nie ma określenia. I dlatego mam nadzieję, że jakakolwiek by rodzina nie była, Bóg potrafi z wdzięcznością to wszystko naprawić. Patrzę na Miriam. Znamy bardzo dobrze jej hymn Magnificat, kantyk. Ona uwielbia, co ona? Dziękuję Panu Bogu, bo im bardziej się uniżała, tym bardziej Bóg ją wynosił. Zadziwiające. To tak mniej więcej jak ja ze spowiedzią. Im bardziej Bóg był dobry, tym bardziej ja byłem zły na Niego, że jest dobry. Na zdrowie. Na własne oczy zobaczyła Maria rewolucję i jak mówi Lochfink, mogła zaśpiewać tą marsyliankę chrześcijańską, czyli Magnificat. Rewolucję Boga, który co? Strąca władców z tronu, a bogaczy puszcza z torbami, jak się śpiewa w godzinkach. Ubogich czyni arystokratami nieba. Ale Eucharystia uczy mnie też wdzięczności za przeszłość. Czy można dziękować za to, czego jeszcze nie ma? No, chyba wszyscy znacie historię Leokadii Głogowskiej, która pracowała w biurze stanowym w północnej wieży na Manhattanie. Wiecie, jak to było z nią. Jak spadła z windą, zatrzymała się, dała nam mszę dziękczynną. I akurat był tylko jeden wolny termin 11 września 2001 roku o godzinie 9. I akurat pracowała w tej wieży. Akurat tam uderzył ten samolot. Wdzięczność rodzi wdzięczność i jeszcze raz wdzięczność. Można uniknąć wielu tragedii. Wreszcie myślę o Eucharystii, że Eucharystia uczy dziękować za wszystko, za czasy piękne i za czasy straszne, za kłótnie i za pocałunki, za przykrość i przyjemność, za radość i smutek, za zwycięstwo i przegranę. Eucharystia kreuje we mnie nowy kształt osobowości. Być wdzięcznym Bogu za wszystko, nawet jeśli się nie chce być wdzięcznym. Bo może mi się nie chcieć być wdzięcznym, ale i tak Mu dziękuję, bo On przez moją wdzięczność zmienia rzeczywistość. Przez to, że ja uparcie dziękuję, to On zmieni rzeczywistość. Żydzi dziękowali i błogosławili Bogu tylko za powodzenie. Jezus zrobił innowacje, to było też rewolucyjne. Mamy kazanie na górze. On każe swoim uczniom dziękować za nieszczęście, za płacz, ale nie dlatego, że On jest cierpiętnikiem. On podaje nam kod zmartwychwstania. Co to znaczy? Jeśli za coś dziękujesz, to stawiasz Boga w sytuacji, w której On już nie ma wyjścia, tylko musi zmienić tą rzeczywistość. To jest bardzo żydowskie podejście. I dlatego Bóg chciał, żeby Jego Syn był Żydem. Bo tylko Żyd mógł Pana Boga w ten sposób załatwić. Jeśli dziękujesz za niepowodzenie, to ono staje się powodzeniem. Gdyż moc dziękczynienia złożona Bogu zmienia znacznie rzeczywistość, w której się znalazłeś. Nigdy nie jesteśmy przegrani. Najwyżej w swoich oczach. Dzięki Eucharystii nie ma przegranych sytuacji. Wiem, co mówię, bo codziennie stoję przy ołtarzu. I jestem człowiekiem przegranym i jak widzicie uśmiechniętym. Psalm 138, jeszcze wam przypomnę. Posłuchajcie tego słowa. To jest medytacyjny tekst. Trzeba się wsłuchać, jak w dobrą muzykę. Wszyscy. Co to znaczy wszyscy? Że nie niektórzy, tylko wszyscy. Wszyscy królowie. Kim są królowie? To nie są książęta, tylko królowie. Król to jest najwyższa władza. Wszyscy królowie ziemi. Nie chodzi o niebo. Chodzi o tą doczesną rzeczywistość, o twoje życie i moje. Wszyscy królowie ziemi będą dziękować. Właściwie wystarczyłoby, prawda? Wszystko jasne. Ale jest powiedziane tak. Wszyscy królowie ziemi będą dziękować ci, Panie, gdy posłyszą słowa ust twoich. Wygląda na to, że ci są królami życia, którzy dziękują za to, co jest pojęte i niepojęte, zrozumiałe i niezrozumiałe, przyjemne i przykre, udane i nieudane. Takie jest życie małżeńskie i takie jest życie kapłańskie. Idziemy w tym samym kierunku, symultanicznych drogach. Jeśli dziękujesz za cokolwiek Bogu, stajesz się królem życia. Dlatego jest napisane, wszyscy królowie ziemi będą dziękować. Jeśli ktoś umie dziękować, jest królem życia. Kto nie umie dziękować, tylko narzekać, to jest nędzarzem. Już przegrał. Nawet gdyby był wygrany, już przegrał. Dziękuję za wszystko, dziękuję się za wszystko z jednym wyjątkiem. Z jakim wyjątkiem? Wszyscy byście powiedzieli, z wyjątkiem grzechu. Ale właściwie nasz Ojciec Niebieski potrafił interes zrobić nawet z grzechem. Możemy go oddać w konfesjonale, w sakramencie pojednania. Mamy z tego korzyść. W żadnym kantorze nie jest tak korzystna wymiana. Co prawda Jezus dziękował nawet za wskrzeszenie Łazarza. I to dziękował wcześniej, niż się to wydarzyło, zauważcie. Jeszcze Łazarz nie wyszedł z grobu, a Jezus dziękował już Ojcu. To jest moc dziękczynienia, moc Eucharystii. Albo inaczej, z Eucharystii płynie taka moc dziękczynienia, która sprawia, że możesz dziękować nawet za to, czego jeszcze nie ma i to się stanie. Dziękować z wiarą oczywiście. Katechizm Kościoła Katolickiego radzi nam, nie radzi, może rzuca światło na to, że każda modlitwa zanoszona do Boga, nawet błagalna, musi mieć charakter dziękczynny. Powinna mieć charakter dziękczynny. Jest jedna rzecz, za którą człowiek nie powinien dziękować. Bóg odradza przez Jezusa dziękować za to, że się jest lepszym od innych. Co nie znaczy, że chce, żebyśmy uważali się za gorszych od innych. Jak to było w przypadku faryzeusza dziękującego, że nie jest tak fatalnie usytuowany jak celnik albo jakiś zdzierca, oszust czy cudzołożnik. Dotykam tutaj czułego tematu w moim życiu. Ostatnio jakoś często mi się zdarza o tym mówić. Każdy gatunek porównywania się z innymi pochodzi od demona. Już zbyt daleko, zbyt długie przyglądanie się komuś może być niebezpieczne, bo jest przyglądaniem się oceniającym. Eucharystia jest więc sprawdzianem naszej wdzięczności, a co za tym idzie pogłębionej świadomości łaski, jaka nam towarzyszy, ale Eucharystia też może być prowokacją do ujawnienia się bezmyślnej rutyny pozbawionej jakiejkolwiek wdzięczności. I nikt inny z was, jak właśnie ja, kapłan, jestem do tego najbardziej kuszony. Do czego? Żebym odprawiał mszę świętą, jak kogoś się odprawia z kwitkiem, bez wdzięczności. Wiecie, dlaczego nie noszę zegarka? Żebym na niego nie patrzył na mszy świętą. Eucharystia jest czynnością wspólnoty, a nie obserwacją pantomimy jednego aktora przebranego w pióropusze liturgiczne. kapłan, jak powiedział Falsini, ma przewodniczyć, a nie recytować mszę. Jak to zrobić? Ma skupiać uwagę nie na sobie, tylko na Chrystusie. Jak to zrobić, jak stoi w centrum uwagi? Głuche serce kapłana może tylko spustoszyć serca uczestników Eucharystii. Prawdziwe uczucia poruszają nawet tych, którzy mają zamarłe uczucia, a fałszywe nużą nawet tego, kto je udaje. Od lat porusza mnie fakt, że tylko jeden jedyny Judasz popełnił samobójstwo ze wszystkich 12 apostołów. Zdarza się, że ksiądz powiesi się albo nie, zabije się, podetnie sobie żył. Co nie znaczy, że wszyscy mają takie same samobójcy księża, mają takie same powody jak Judasz. Ale tylko jeden jedyny Judasz popełnił samobójstwo, tylko ten, który uciekł z pierwszej Eucharystii, czyli z ostatniej wieczerzy. Tylko w niego wszedł szatan, bo zbagatelizował tą Paschę, Eucharystię. Wytrwaj więc na Eucharystii do końca swych dni. Znam kogoś, kto nie mogąc z powodu choroby uczestniczyć we mszy, przeznaczał pewien fragment swojego dnia, prawie godzinę, na uświadomienie sobie tęsknoty za komunią z Jezusem Eucharystycznym. Kogóż z nas nie kusi rozpacz? Jeśli jesteśmy prawdziwi, to zaprawdę kusi nas rozpacz. Kogóż z nas nie dręczy bezsens, zwątpienie, pokusa skończenia ze sobą, ze wszystkim? Życie nas przygniata, wcale nie jest łatwo. Jezus przed najtrudniejszymi chwilami przeżył z uczniami co? Pierwszą Eucharystię. To, co ci może pomóc przeżyć najtrudniejsze chwile twojego życia, to ja ci powiem co? Eucharystia. Tylko nie przeżyj ją jak Judasz, który nie przyjął Komunii Świętej i wybiegł wcześniej z Eucharystii. To, że jeszcze żyję tutaj, zawdzięczam Eucharystii. Gdybym z niej zrezygnował, skończyłbym zapewne jak Judasz. Ci, którzy wytrwali na Eucharystii do końca też wytrwali przy Jezusie, a nawet jeśli nie wytrwali przy Jezusie, to Jezus przy nich wytrwał, bo przecież wszyscy uciekli. Ale On do nich przyszedł i żaden z nich się nie powiesił. Przetrwali zgorszenie sobą. Załamanie, zwątpienie, lęk, osamotnienie, doczekali się zmartwychwstania, stało się zgodnie z obietnicą Chrystusa. Kto spożywa moje ciało, ma życie wieczne. Codziennie jestem na Eucharystii. A jakbym tak raz tylko na tydzień, albo raz na miesiąc, albo na rok spożywał pokarm, byłoby tragicznie z moim organizmem. Jest tragicznie z człowiekiem, z jego duszą, z jego duchowością, z jego uczuciami, z jego myśleniem nawet. Jeśli on sobie pozwala raz do roku iść na mszę świętą, gdzie jest komunia święta i może ją przyjmie, może. Tragicznie. Nie da rady z życiem. Życie jest za trudne w tej chwili. System, w jakim żyjemy, to jest młockarnia. Nie damy rady. W tekście Ewangelisty Marka fragment Ostatniej Wieczerzy, czyli pierwszej Eucharystii, jest umieszczony wokół najmroczniejszych opisów. Tak jak nawet człowiek spojrzy na Pismo Święte i zobaczy ten fragment, opis Ostatniej Wieczerzy u Marka, to dookoła same dramaty. Jest tam spisek przeciw Jezusowi, zdrada Judasza, przepowiednia zaparcia się Piotra, modlitwa w Getszemane, samotna i pełna walki wewnętrznej, nazwanej agonią. Później pojmanie Jezusa i pośród tych wszystkich wzburzonych, spienionych bólem treści, jak samotna wyspa ocalenia, opis Eucharystii. Co ci to mówi? mówi ci to tak. Nie wytrwam życia bez Eucharystii. I choćby wokół mnie szalała burza i mi się życie zawalało, jeśli jestem na Eucharystii, przetrwam. Mówię wam, tak jest. Ktoś z was pyta, gdzie tutaj czułość? Za chwilę. Czy nie jest tak i ze mną, i z tobą? Dookoła spiski, zdrady najbliższych, zaparcie się kochających, na których liczyliśmy, samotna modlitwa, agonia nadziei, osądy kajfaszowe, cynizm Piłata i gdzieś w centrum tego mrocznego szaleństwa jedyna wyspa ocalenia – Eucharystia. Dzięki Eucharystii wskrzeszana jest we mnie i w tobie siła, by przyjąć to, co jest nie do przyjęcia. W Piśmie Świętym znajdujemy szczegółowej relacji, no chyba nie znajdziemy takiej bardzo dobrej, precyzyjnej relacji na temat przyjmowania Komunii Świętej, ale niż właśnie opis Ostatniej Wieczerzy. Ale to daje siłę do przetrwania tego, co najtrudniejsze. Czy nie sądzicie, że jeden prawdziwy pocałunek miłości potrafi dać siłę, żeby znieść liczne wypoliczkowania nienawiści? Eucharystia, jak pewnego dnia zostało mi to pokazane, ma aż 5 pocałunków. 5 pocałunków, które pojawiają się w różnych jej chwilach. Wszystkie są wzmocnieniem człowieka, nie dającym się pojąć. Ale czy można nie zauważyć pocałunku? Czy można pocałować bezmyślnie, bez intencji, bez pragnienia udowodnienia komuś miłości, która już nie znajduje słów? Miłości, która tak już nie da się wyrazić, że tylko gestem, pocałunkiem pieczętuje wdzięczność za czyjeś istnienie. Wiecie, szczerze wam powiem, przez wiele lat miałem przekonanie, że mszę zaczynam od znaku krzyża. Tymczasem zaczynam ją od pocałunku i kończę czym? Pocałunkiem. To jest czułość, tylko czyja? Boga do mnie czy moja do Boga? A może obopólna? Gdy ludzie się całują, kochają się, zdobywają moc, siłę do przetrwania różnych trudnych chwil. Jeśli mam pocałunek Boga i składam sam pocałunek Bogu, to mam siłę do przetrwania czegoś więcej niż tylko trudności. Całuję też lekcjonarz w czasie mszy świętej, czyli słowa Boga. Wreszcie całuję Jego ciało w hostii, całuję krew Jego, gdy ją spożywam z kielicha. Pocałunek jest najpiękniejszym gestem ludzkim. W sumie składam 5 pocałunków w czasie mszy świętej. I ktoś by mógł powiedzieć, że to jest nudne? Że mu się nudzi na mszy świętej? To się chyba nie zna na całowaniu. Pocałunek jest najpiękniejszy ze wszystkich gestów, powiedziałem. Roger Scruton, brytyjski filozof, napisał, że przyjemność pocałunku nie tyle jest przyjemnością czuciową, że się to czuje po prostu. Że to jest przyjemne w czuciu. Bo to nie jest sprawa czucia, tylko intencjonalności i relacji ja-ty i tego, co ona oznacza. To znaczy, że nie powinno się tylko całować, by poczuć fizycznie, że się całuje, lecz by być z drugim, wyrazić swoją wolę bycia z kimś. Być z kimś to jest komunia, prawda? Pocałunek nie tylko jednoczy człowieka z drugim w ciele, ale i w duszy, i w myśli, i w uczuciu, i w woli, i we wszystkim. Dlatego jest 5 pocałunków w czasie Eucharystii, bo ja też całuję, czyli jednoczę się, mam komunię, wyrażam jedność z myślą Boga, z Jego wolą, z Jego przykazaniem, z Jego Biblią. Mówię tak, tak, kocham to, co mówisz. Całuję każde Twoje słowo. I każde Twoje słowo mnie całuje. Uważam, że w Biblii każde słowo jest pocałunkiem Boga skierowanym do człowieka. Chodzi o zjednoczenie, o pragnienie jedności, czyli komunii. W pocałunku pragnę być z kimś na zawsze. Chociaż pocałunek trwa nawet niecałą minutę. A może trochę więcej. W przypadku mnie, kiedy całuję ołtarz, to jest kilka sekund. Gdybym tak za długo trzymał głowę schyloną przy ołtarzu, ludzie zbiegliby się myśląc, że mam problemy z kręgosłupem. Kardynał Yves Congar pisał tak, posłuchajcie, to jest piękne słowo. Miłość wyraża się przez pocałunek, a sam pocałunek bez słowa, nabiera pełni, której nie wyrażą żadne słowa. Co on chciał powiedzieć? Inaczej mówiąc, pocałunek to słowo tak bardzo intensywnie nabrzmiałe uczuciem, wolą i miłością, że nie da się go wyrazić słowami kocham cię, tylko gestem niewyrażalnym, czyli właśnie złożonym pocałunkiem. Pocałunek to jest taki etap miłości, w którym już brakuje słów. Czyli jest to słowo, w którym już brak słów, żeby wyrazić, jak kogoś kocham. Mówię to jako kapłan, a nie jako małżonek. Jako kapłan, który całuje zimny ołtarz, chociaż wiem, że to jest gorąca miłość na tym ołtarzu. Nie wierzę swojemu czuciu. Wierzę jego woli. Może to was zbulwersować, ale całując ołtarz, mam w pamięci psy, które lizały rany Łazarza, pełnego ran. Chodzi mi o przypowieść o Łazarzu i bogaczu. Nie sądzę, że powinienem przypominać ją, bo myślę, że wszyscy ją znamy. Ten Łazarz wyrzucony za bramę pałacu bogacza, świetnie się bawiącego dzień w dzień, siedział tam, był pokryty, był ulcistor, po prostu cały owrzodziały był. I przychodziły psy i lizały jego rany. Może mam też na myśli pocałunek kobiety, która całowała stopy Jezusa i obmywała swoimi łzami, wycierając je włosami, namaszczając olejkiem. Może mam też na myśli pocałunek Judasza, który uciekł z Eucharystii, ale ucałował Jezusa w gąszczu szybko, nerwowo, nie patrząc w oczy. Pocałunek więc może mnie osądzać, ale najbardziej by mnie osądzał, gdyby nic nie wyrażał. Gdyby nie był słowem niewyrażalnym. Ja wstydzę się jako kapłan, że przez kilka lat całowałem ołtarz, lekcjonarz, nie zauważając tego gestu. Myślałem, że msza rozpoczyna się od krzyża. Wstyd mi. Ale jeśli z Bogiem nie nauczę się czułości, to czy mam szansę nauczyć się czułości do drugiego człowieka? Jeśli nie zauważam pocałunku Boga, albo nie zauważam tego w sobie, że powinienem być świadomy, jaką czułość, co to jest czułość wyrażona do Boga, to czy ja mam szansę, żeby stworzyć czułość do drugiej osoby, w twoim przypadku, w waszym przypadku, w małżeństwie. Jeśli Eucharystia staje się niezauważaną czułością, to czy małżeństwo będzie zauważaną czułością albo kultywowaną czułością? Mówię prosto, jak Max Kolonko, jak jest. Wiecie o tym, że miłość jest najpotężniejszą siłą, dającą moc przetrwać wszystko. Spytacie się, a skąd ty, księże, o tym wiesz? 8 razy się zakochałem. Rozumiem. Już koniec. Pozbawiając się miłości, rozbrajamy się w walce z demonami też, nie tylko z trudnościami. Miłość umacnia do walki z przeciwnościami życia. Dlaczego mówię tak bardzo militarnie w tej chwili? Dlaczego? Dlatego, że powiem wam coś. W języku hebrajskim, tym natchnionym języku, w moim osobistym odczuciu, istnieje fenomenalna dwuznaczność słowa, którym określa się pocałunek. Pocałunek po hebrajsku to noszek. Ale słowo noszek znaczy zarówno pocałunek, jak i być uzbrojonym. Pomyśl o tym. Być w szyku wojennym, być gotowym do walki. Czyli to słowo oznacza, że bez miłości jestem rozbrojony, jestem dezerterem. Że bez przeżycia Eucharystii jako miłość, to ja zdezerteruję nawet z małżeństwa. Bez Eucharystii małżeństwo jest dezercją. Nie chcę dostać drugiej kartki żółtej. Amen.